Radio Kraków Kultura. Proszę Państwa, dziś naszym gościem jest Andrzej Kosowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Andrzej Kosowski, menedżer kultury, wydawca, scenarzysta filmów dokumentalnych i edukacyjnych, producent muzyczny, filmowy, publicysta, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, Akademii Mozartowskiej, członek Rady Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, to od ubiegłego roku. A tak przy okazji Krzysztofa Pendereckiego, to rozmawiamy dzisiaj, 24 lutego, to jest dzień, którym 47 lat temu zespół Led Zeppelin wydał słynną płytę Physical Graffiti. I kiedyś Jimmy Page, zapytany o tak niezwykłe brzmienie tej płyty, powiedział, że zgrywając partię gitar, inspirował się muzyką Krzysztofa Pendereckiego i dopowiedział, gdyby on posłuchał tej płyty, na pewno ona by mu się spodobała. To tak na marginesie naszej dzisiejszej daty. I myślę, że teraz możemy porozmawiać o projekcie, który nazywa się Muzyczny Ślad Krakowa. Cóż kryje się za tą nazwą?
Kryje się nieznana, acz fascynująca muzyka pisana przez krakowskich kompozytorów, często dla krakowskich teatrów, dla krakowskich reżyserów, dla teatrów lalkowych, dla teatrów dramatycznych, teatru telewizji, dla filmów animowanych, krótkometrażowych i fabularnych. Przyznam szczerze, że gdy przystępowaliśmy do realizacji tego projektu, to nie spodziewałem się, że znajdziemy aż tyle ciekawych rzeczy. W szczególności właśnie nie sądziłem, że uda nam się odnaleźć aż tyle ciekawych partytur Krzysztofa Pendereckiego. Oczywiście projekt rozpoczął się, tak powiedziałbym, ideowo bardzo, bardzo dawno, ponieważ jeszcze w 2014 roku podczas drugiej konwencji muzyki polskiej, którą miałem zaszczyt organizować jako ówczesny dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca, pojawiły się takie głosy, że ta sfera muzyki teatralnej jest całkowicie zapomniana, mało zbadana, przede wszystkim w ogóle nieobecna w takiej przestrzeni koncertowo-nagraniowej. Na tej konwencji pojawiła się pani Magdalena Figzał z Uniwersytetu Śląskiego, pokazując swoje pierwsze takie pionierskie badania na ten temat. I nie przypuszczałem, że kilka lat później będę miał okazję tą taką muzyczną lukę praktycznie zapełniać. Zaczęło się wszystko w roku 2018 koncertem muzyki teatralnej i filmowej Stanisława Radwana, nagraniem płyty z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Rafała Jacka Delekty. No ale tam wtedy kompozytor dosyć precyzyjnie wiedział, co chciałby zaprezentować. Miał sporo partytur u siebie w domu, trochę wyciągnął z archiwów teatralnych. Tak powstała pierwsza płyta. A potem, kiedy pandemia zamknęła nas w domach w roku 2020, wpadliśmy na pomysł tuż po śmierci profesora Krzysztofa Pendereckiego, że może warto poszukać tych rzeczy mniej znanych, nie nagrywać po raz kolejny pasji czy symfonii, tylko poszukać tego, czego sam pan profesor w domu nie miał. On mówił o tym, że to były dawne lata, bo to rzeczywiście początek końca lat 50. ubiegłego wieku, że właściwie nie miał w domu żadnych rękopisów, żadnych partytur, no bo to wtedy wszystko się ręcznie przepisywało, wysyłało do teatru czy do studia filmowego, nie było kserografu, nie było skanera, nie było urządzeń cyfrowych. I właściwie muszę powiedzieć, że żmudnych kilka miesięcy kwerend w rozmaitych teatrach, studiach filmowych, także oczywiście w Krakowie, doprowadziło do odnalezienia pierwszych 7 partytur, które z kolei zostały nagrane i są dostępne na właśnie wspomnianej stronie www.muzycznyślad.pl. No i poszliśmy za ciosem, bo jest to projekt Krakowskiego Forum Kultury i w zeszłym roku, korzystając z okazji, że kolejny krakowski kompozytor Andrzej Zarycki obchodził 80. urodziny, zorganizowaliśmy wspólnie z Krakowskim Biurem Festiwalowym koncert muzyki teatralnej i filmowej, no też z mniej znanymi utworami Andrzeja Zaryckiego niż te, które znamy z piosenek chociażby z Piwnicy pod Baranami, i to są kolejne nagrania, które trafią do projektu Muzyczny Ślad.pl. No i to jest taki, wydaje mi się, nie tylko taka ciekawostka, ale przede wszystkim no, fragment dokumentacji polskiego teatru, a w szczególności dokumentacji muzyki pisanej dla teatrów.
No i powiedzmy też po pierwsze, że Polska muzyka teatralna to jest sprawa niezwykła, a bardzo ulotna, ponieważ przykładem znakomitym jest tu chociażby postać Stanisława Radwana, który do sztuk teatralnych i filmów stworzył wiele niezwykłych muzycznych dzieł. I on sam nie bardzo dbał o tę spuściznę, jako bardzo skromny w sumie człowiek, a wybitna postać, zresztą uczeń wspomnianego też Krzysztofa Pendereckiego, jeden z najważniejszych uczniów. I wiele jego utworów było wspominanych przez miłośników nie tylko teatru, ale muzyki z rozrzewnieniem i okazało się, że wy przywróciliście pewien sposób muzyczną pamięć także o kompozytorze, którym jest i wielkim kompozytorze teatralnym, jakim jest Stanisław Radwan. To jest wielka postać teatralna.
Na tym nam oczywiście zależało, no z pełną świadomością, że powstawanie muzyki teatralnej i filmowej to jest troszkę inna sztuka niż pisanie muzyki takiej autonomicznej, koncertowej, gdzie wiadomo, że często utwory się zamawia, czeka się na prawykonanie, jest to prawykonanie, z reguły jest jakiś wydawca, który przygotowuje materiały nutowe dla orkiestry, dla dyrygenta, często te prawykonania są utrwalane, a jak nie, to później się wchodzi do studia i nagrywa ten utwór w takiej konwencji, w takiej interpretacji, jakby sobie kompozytor życzył. No a życie muzyki teatralnej, filmowej jest zupełnie inne, tak? No kompozytor, nawet jeżeli wcześniej przygotowuje jakieś pomysły muzyczne, no to właściwie jest jednym z ostatnich współtwórców spektaklu i filmu, tak? To z reguły właściwie rodzi się już podczas prób czy podczas montażu. Często bywa tak, o czym też miałem okazję przekonać się przy przeglądaniu partytur Krzysztofa Pendereckiego, że kompozytor pisze więcej muzyki, a do spektaklu wchodzi dużo mniej. To samo zresztą z muzyką filmową. Często są to bardzo krótkie, kilkusekundowe czasami nawet fragmenty typu jakieś fanfary, czy prawda, podkreślenie jakiejś sytuacji dramatycznej, scenicznej. No i też tak jak wspomniałem, no były to trochę inne czasy, jeśli chodzi o zachowywanie tych rękopisów. No, pamiętam kiedyś, jak podobną sztukę próbowałem uczynić z muzyką filmową Wojciecha Killera, to się okazało, że te jego wszystkie najsłynniejsze walce nie istnieją w ogóle w archiwum kompozytora, bo się Wojciech Killer przyznał, że po prostu kiedyś to funkcjonowało tak, że jak już podpisał umowę z wytwórnią filmową, to często rękopis wysyłał w kopercie, a potem po skończonej produkcji był to taki dowód wykonania umowy i ten rękopis trafiał przypięty spinaczem na przykład do rachunku i ten rachunek potem gdzieś razem z tymi nutami trafiał do archiwów. I to jest taka oczywiście z jednej strony śmieszna sytuacja, ale z drugiej strony taka trudność podstawowa w jakby wprowadzeniu tego całego projektu, no bo jak nie ma nut, no to właściwie pozostaje nam jeszcze ewentualnie spisanie utworów z nagrań. Okazało się, że na przykład w przypadku muzyki Krzysztofa Pendereckiego póki co nie odnaleźliśmy ani jednej partytury na przykład do muzyki, do filmów animowanych, a to był właściwie początek Krzysztofa Pendereckiego.
I to w Bielsku Białej.
W Bielsku Białej w 1957 roku, więc często możemy się chwycić takiej możliwości, no ale bywa po prostu, że spektakl pozostaje w pamięci widzów, muzyka, która pełniła, jak w przypadku Stanisława Radwana, no dosyć ważną rolę w takim przedstawieniu, no a nut i samej muzyki nie ma, w przeciwieństwie do muzyki filmowej, która no, żyje takim autonomicznym życiem w ogóle, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, więc oczywiście główny nacisk w tym projekcie kładziemy na muzykę teatralną jako coś bardziej ulotnego i trudniejszego w odnalezieniu.
No i rzeczony już Killer i muzyka filmowa, która żyje sobie swoim życiem, no to doskonałym przykładem jest chociażby muzyka z filmu Dracula Coppoli, która szczególnie w Stanach Zjednoczonych w latach 90. zaczęła żyć swoim życiem symfonicznym i znakomicie się sprawdzała właśnie w salach filharmonicznych. Ja myślę, że przez to, że sięgnęliście po źródła muzyki teatralnej i filmowej Stanisława Radwana, to pierwsza płyta wydana już parę lat temu, to daliście nowe życie i nowy też temat dla orkiestry. Tu Orkiestra Akademii Bartolomskiej świetnie się sprawdziła. Ja pamiętam, że niedawno sięgnąłem po tę płytę. Przyznam, że bardzo dobrze opisana też przez panią Magdalenę, wspomnianą już wcześniej. I akurat bardzo ciekawy powód, ponieważ nie tak dawno mieliśmy 140 urodziny Jamesa Joyce'a, jednocześnie była to dokładnie setna rocznica wydania Ulyssesa. No i w ogóle przypomniałem sobie, że mieliśmy taki spektakl znakomity Jerzego Grzegorzewskiego, właśnie inspirowany tym niezwykłą książką, właśnie z muzyką Stanisława Radwana, która została nagrana właśnie na tej płycie. I przy okazji też obok tego znalazła się pieśń nad pieśniami, która przypomniała nam, że przecież mieliśmy inscenizację rękopisu znalezionego w Saragosie w reżyserii nieodżałowanego, zmarłego niedawno Tadeusza Bradeckiego. Czyli to jest trochę tak jak właśnie z Prustem i z tą Magdalenką, że uruchamia się ta pamięć zbiorowa, Krakowa, nie tylko Krakowa, ale krakowskich twórców.
Tak, to oczywiście były legendarne i wspaniałe spektakle, które pozostają w pamięci wielu widzów. Natomiast muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy nagrywaliśmy płytę Stanisława Radwana, i ja potem tego słuchałem właśnie w oderwaniu od samych spektakli, no to muszę powiedzieć, że w moim odczuciu, w mojej ocenie to są tak wybitne kompozycje, że one swobodnie mogą funkcjonować poza spektaklem. To znaczy oczywiście ten kontekst miejsca, czasu w przypadku spektaklu jest istotny, natomiast wydaje mi się, że to dodatkowo potwierdza wartość tej muzyki, że ona wychodzi ze spektaklu i tak jak właśnie muzyka filmowa często żyje swoim autonomicznym życiem i niekoniecznie musi być prezentowana tylko z fragmentami obrazów, tylko jako właśnie kompozycje czysto koncertowe, czysto symfoniczne. Tak jestem przekonany, że w przypadku właśnie Stanisława Radwana i Ulises i Pieśni nad pieśniami to są po prostu znakomite kompozycje muzyczne. Zresztą tak samo jak kompozycje churalne Krzysztofa Pendereckiego, które nagraliśmy w roku 2020 i 2021. To akurat chór Polskiego Radia Kraków Choir i Maciej Tworek, no ale przyznam, że to są już perełki same w sobie, nie tylko pokazujące, że wtedy już Krzysztof Penderecki świetnie operował fakturą churalną, ale zapowiadające wszystkie jego najważniejsze utwory z pasją Łukaszową na czele.
No tak, zwłaszcza, że na przykład mamy tutaj, bo to oczywiście możemy znaleźć też na stronie Muzyczny Ślad i na stronie Krakowskiego Forum Kultury, bo powiedzmy, że Krakowskie Forum Kultury to tak właściwie piąta rocznica też przy okazji stworzenia na nowo Śródmiejskiego Ośrodka Kultury pod nazwą właśnie Krakowskie Forum Kultury, że to jest główny podmiot, tak, który się zajmuje tym projektem. I dzięki temu mamy też na przykład przypomnienie muzyki, która powstała właśnie wcześniej przed rzeczoną pasją, czyli muzyki niezwykłej, do niezwykłego spektaklu, który warto przypomnieć, to był Teatr Słowackiego, to był 1963 i Dziady w reżyserii Bogdana Korzeniewskiego ze znakomitą muzyką Krzysztofa Pendereckiego.
Tak, właściwie no to pokazuje zmianę Krakowskiego Forum Kultury, które z jednej strony rozszerzyło swój profil działalności, a z drugiej strony pozostało mocno osadzone w Krakowie. Natomiast rzeczywiście no, Krzysztof Penderecki napisał muzykę do chyba wszystkich teatrów dramatycznych w Krakowie, właśnie z tymi wspaniałymi wymienionymi już spektaklami, czy to właśnie Dziady, czy Nieboska Komedia w Starym Teatrze. I muszę powiedzieć, że to jest też pokazanie tego, że wielcy twórcy przyciągają innych wielkich twórców. To znaczy, gdybyśmy spojrzeli na listę nazwisk reżyserów, prawda, Konrad Swinarski, Irena Wojutycka, wspomniany Bohdan Korzeniewski, no to mielibyśmy takie przekonanie, że wybitna interpretacja tekstu dramatycznego wywołuje u kompozytora znakomitą interpretację muzyczną i dopowiedzenie tego spektaklu. Oczywiście szkoda może w tym wszystkim, że często te spektakle teatralne, a w szczególności filmy krótkometrażowe, do których muzykę pisał Krzysztof Penderecki, no nie są do oglądnięcia. Znaczy, no już pomijam, że trudno jest utrzymać tak długo w repertuarze teatru dramatycznego tego typu spektakle, no ale niestety nie wszystko zostało utrwalone audiowizualnie, a nawet często jak zostało utrwalone, to niestety z różnych powodów często no takich prawno-autorskich bym powiedział, jest to niedostępne, a szkoda, bo ja sam przyznam szczerze, że jedną z partytur do muzyki filmowej, którą nagraliśmy, to była odnaleziony zapis nutowy muzyki do filmu Nie ma końca Wielkiej Wojny z 1959 roku w reżyserii Jana Łomnickiego, przygotowany przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych w Warszawie. I przyznam szczerze, że przeszukałem całe zasoby internetu, szukając fragmentów nawet tego filmu. To są jakieś podstawowe informacje i właściwie musiałem się udać do siedziby wytwórni obecnie Fina, żeby na miejscu, prawda, płyty DVD ten oglądnąć. I ku mojemu zdumieniu okazało się, że to jest w ogóle film niemy. Tam główną rolę narracyjną pełni właśnie muzyka Krzysztofa Pendereckiego. Czarno-biały film niemy z postacią taką no, bohatera wojennego Kaleki, który przygląda się odbudowanej i szczęśliwej po wojnie Warszawy. I przyznam szczerze, że ta muzyka po pierwsze zrobiła na mnie wielkie, wielkie wrażenie, no bo wypełnia film w 100%, ale po drugie, no tego filmu nigdy nie widziałem i podejrzewam, że poza mną, który się tam na miejsce wybrał i ze słuchawkami przed monitorem go oglądnął, no reszta z Państwa niestety tej przyjemności będzie pozbawiona i nie ukrywam, że chciałbym, żeby kiedyś w tym projekcie nastąpił taki drugi krok, żeby właśnie do jakby wychodząc z punktu widzenia muzyki, udostępnić fragmenty bądź całości z zapisów spektakli teatralnych, do których ta muzyka powstała, no i już na pewno wszystkie te perełki polskiego kina przełomu lat 50. i 60.
No tak, te dzieła tworzone w studiach chociażby w Bielsku-Białej, to są małe arcydzieła i to czasem jest właśnie tak, że mamy krótki film, który może nas zachwycić, a w ogóle tak no to teatr z dosyć ulotną sprawą, to samo jest też z muzyką. Chodzi o to też, że czasem jest tak, że to jest tak jak wyprawa po Złote Runo, płyniemy do Kolchidy i gdy już dopłyniemy, to się okazuje, że jest muzyka, znaczy jest nagranie w postaci na przykład filmu, ale nie ma nut do tej muzyki i teraz, żeby wykonać taką muzykę na koncercie, żeby ją na przykład zagrała Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, to trzeba ją zapisać z ucha, tak? Odtworzyć.
No dokładnie tak i mamy taki plan, nie ukrywam. Polecam wszystkim Państwu oglądnięcie filmu animowanego zatytułowanego Bulandra i Diabeł w reżyserii Jerzego Zicmana i Leosława Marszałka właśnie ze studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej, notabene właśnie przebudowywane w nowoczesne takie studio interaktywne. Ten film akurat po śmierci Krzysztofa Pendereckiego z jego muzyką studio opublikowało na swojej stronie internetowej i po pierwsze polecam oglądnięcie tego rodzinnie, bo film jest przezabawny i będzie to naprawdę bardzo fajnie spędzone 8 minut 26 sekund, ale też polecam go właśnie z uwagi na muzykę Krzysztofa Pendereckiego, bo ona ma tam charakter bardzo ilustracyjny oczywiście, ale jest ona, oprócz tego, że wyszła już spod ręki mistrza i to słychać, no jest zupełnie czymś innym niż twórczość, którą za chwilę Krzysztof Penderecki w latach 60. ubiegłego wieku nam zaprezentował. Zresztą nie szukając daleko, też można posłuchać przygód warszawskiego Misia, czy tak, muzyki ze spektaklu o krasnoludkach i sierotce Marsi, czy Tomcio Paluch i Wilk. No i posłuchać tych walczyków, tych piosenek, tych zabawnych, muzycznych scenek i zastanowić się, ile Krzysztofa Pendereckiego odnajdujemy w Krzysztofie Pendereckim z tamtych lat.
No i tak, proszę Państwa, możemy to wszystko sprawdzić i przesłuchać, obejrzeć na stronie Muzyczny Ślad Krakowa albo wejść na stronę Krakowskiego Forum Kultury, tam jest zakładka, tam są te także utwory Krzysztofa Pendereckiego. Także Dziady z 1963 roku, ale też kolejne nazwisko się pojawiło, to Andrzej Zarycki, którego doskonale znanym jako autora niezwykłych piosenek. To oczywiście Ewa Demarczyk jako pierwsze nazwisko się nasuwa, ale też wspaniali młodzi artyści, artystki szczególnie, śpiewające chociażby także na koncertach Radia Kraków, tu nieopodal w studiu imienia Romany Bobrowskiej i Muzyczny Ślad Krakowa. Także o Andrzeju Zaryckim pomyślał, tak, w roku jego 80. urodzin, urodził się bowiem 7 maja 1941, więc kilka miesięcy temu te 80. urodziny przypadały. I przy okazji odbył się niezwykły koncert, na którym przypomniano niezwykłe fragmenty, bo nie tylko oczywiście teatralne, ale też filmowe. Wielu się zdziwiło, bo nie każdy pamiętał, że jeden z najważniejszych filmów polskiego kina, tego nurtu moralnego niepokoju, czyli słynny film Młodej Agnieszki Holland, Aktorzy prowincjonalni, to był film z muzyką właśnie maestro Zaryckiego.
I jest to świetna muzyka, o czym też ponownie się miałem okazję przekonać, przygotowując ten koncert. No i rzeczywiście muszę powiedzieć, że tutaj sam kompozytor wykonał tytaniczną pracę, poszukując tych wszystkich bardzo rozproszonych i pisanych w różnych latach partytur. I co więcej, ponieważ okazało się, że te wszystkie utwory pisane, czy to znowu dla filmu, dla teatru, ale też teatru telewizji, czy fragmenty musicalu, fragmenty audiobooka, to były rzeczy pisane dla różnych obsad wykonawczych, no to żeby to wszystko zderzyć i wykonać na jednym koncercie, kompozytor tutaj wykonał taką, powiedziałbym, no tytaniczną pracę autoaranżera swoich własnych utworów, żeby z tego zrobił się też taki spójny muzycznie spektakl, koncert, który trwał 2,5 godziny w sumie, ale rzeczywiście pokazał to, że po pierwsze, no muzyka Andrzeja Zaryckiego jest bardzo różnorodna, ta muzyka teatralna i filmowa, i że właściwie mam takie wrażenie, kompozytor otrzymał od reżyserów spektakli i filmów duży kredyt zaufania, ponieważ ta muzyka rzeczywiście no, wykracza poza taką typową muzykę ilustracyjną. No, jest takim no, bohaterem wręcz, jedną z głównych postaci spektaklu i filmu, i cieszę się, że to się wszystko udało zebrać i zachować, no bo to jest znowu no, kawał historii krakowskiego teatru, krakowskiej muzyki i polskiej kultury.
No tak, szczególnie teatru Bagatela, te wspaniałe fragmenty muzyczne, znakomicie zresztą istnieją właśnie same w sobie. Przy okazji przypomniały się też różne nawiązania, znaczy tropy też szekspirowskie, bo czasem to były realizacje gdzieś poza Krakowem, tak jak na przykład słynny Macbeth z Teatru Sterwy w Lublinie w reżyserii Leszka Mądzika, czy na przykład Zdziczenie obyczajów pośmiertnych, to spektakl niezwykły, który w tym roku obchodzi swoje 40-lecie. To z kolei Teatr imienia Jaracza w Łodzi. No i też Teatr Telewizji w Krakowie z lat 80. To też przypomniało się przy okazji, jak wspaniałym kiedyś ośrodkiem, jeżeli chodzi o Teatr Telewizji, był Kraków, prawda? To wręcz była potęga. No i też dzięki muzyce.
Tak, ja myślę, że tutaj po raz kolejny szczególnie ten spektakl Szekspira potwierdza tę tezę, że wielkie nazwiska reżyserów przyciągają wielkie nazwiska kompozytorów, no bo to oczywiście reżyseria Leszka Mądzika. No i znowu niesamowita muzyka powstała, prawda? To przecież byliśmy świadkami obaj tego koncertu, tych kilku fragmentów zagranych, które swobodnie mogą poza spektaklem funkcjonować, ale no muszę powiedzieć, że sposób, w jaki Andrzej Zarycki wykorzystał wokalizy trzech śpiewających pań, no po prostu u mnie wywołał absolutne ciarki, jak słuchałem tego na żywo. I naprawdę poczułem się jak w tym szekspirowskim lesie, no po prostu jest to fantastycznie muzycznie napisane i myślę, że nawet jeżeli ktoś nie oglądał tego spektaklu i pewnie nie wiem, czy będzie miał kiedykolwiek okazję go zobaczyć w formie nagrania, no to myślę, że powinien z radością sięgnąć po samo nagranie muzyki, no bo przez moment no można się poczuć jak na prawdziwym spektaklu Teatru imienia Oosterwy w Lublinie.
Ale też wracając do Krakowa, no Teatr Bagatela niebagatelną rolę odegrał w twórczości Andrzeja Zaryckiego i przypomina się też no, piosenki, bo Lejzorek Rojsztwaniec Teatru Bagatela istnieje, można powiedzieć, poza teatrem i te piosenki, no właściwie to już jest klasyka śpiewu w Polsce. Aktorzy, którzy występowali w tym spektaklu, mogą to powiedzieć i te utwory znakomicie się sprawdzają także przy różnych innych okazjach, a z tego co słyszałem, niebawem pojawi się płyta z nagraniem tego koncertu.
Tak, przede wszystkim jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji posłuchać tego koncertu, czy to na żywo, czy w formie streamingu, no bo odbył się on w grudniu zeszłego roku, no to zapraszam bardzo serdecznie na platformę Play Kraków, gdzie cały ten koncert jest dostępny bezpłatnie, można posłuchać wszystkich utworów, także właśnie ze wspomnianego spektaklu z Teatru Bagatela. I no to jest też kolejny przykład takiej legendy, tak, no, że wykonawca, jeden z wykonawców, Tadeusz Kwinta, no to jest legenda sam w sobie, ale przecież Gdzie jest mój Homel, to zaśpiewał tak Chyba dziesiątki, jak nie setki razy.
No tak, gdy to już znamy, to każdy mógłby zaśpiewać Homel, mój Homel, a przecież to jest właśnie spektakl Teatru Bagatela z muzyką Andrzeja Zaryckiego.
Tak, i to myślę taki no, jeden z bardziej głośnych, chyba nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce, choć no, przecież od premiery upłynęło już ile, 22 lata, tak, ale wydaje mi się, że to, że o tym spektaklu pamiętamy, to jest w dużej mierze zasługa także Andrzeja Zaryckiego.
I wykonawców. A przy okazji, to rzeczywiście jest dobry pomysł, proszę Państwa, na przykład na wieczór, żeby zgodnie z zasadą, którą znamy od Arystotelesa, że muzyka łagodzi obyczaje, po prostu dla ukojenia też nerwów posłuchać, poglądać, bo to jest zapis wideo tego koncertu na platformie Play Kraków. Jak wspomniał nasz gość, zupełnie za darmo. Można sobie obejrzeć. To jest koncert, który miał miejsce 12 grudnia minionego roku w Centrum Kongresowym, tak zwanym Ice Kraków. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej poprowadził Rafał Jacek Delekta. Było wielu wspaniałych solistów, którzy towarzyszyli Orkiestrze Akademii Beethovenowskiej: Adrianna Bujak, Beata Czernecka, Magdalena Dros, Piotr Kutnik, Beata Paluch, Tadeusz Kwinta zrzeczony, Julia Zarycka, Wiktoria Zawistowska, Jakub Cukerman, więc też przy okazji Piwnica pod Branami też się kłania, a cały koncert był dziełem naszego gościa, który zawiadował i znakomicie ten koncert w pewien sposób wymyślił i doprowadził do szczęśliwego finału. Andrzej Kosowski i pamiętajmy, wszystkie rzeczy związane z hasłem Muzyczny Ślad Krakowa znajdziemy na stronie Krakowskiego Forum Kultury. Do Krakowskiego Forum Kultury też zapraszamy na ulicę Mikołajską, do kamienicy Lamellich. No i oczywiście w internecie, a my będziemy śledzili projekt, także związany z wydaniem płyty z koncertem Andrzeja Zaryckiego, no i ze znakomitym opisem też, bo to jest fachowy opis naukowy pani Magdaleny Figzał. I zatem będziemy się jeszcze na pewno w tym temacie łączyli i rozmawiali. Dziękujemy panie Andrzeju. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.